Siostry, bracia, jeszcze z minionej niedzieli Chrztu Pańskiego pamiętamy ten obraz, który trochę nam przy tym dzisiejszym rytuale chrzcielnym zanika, że chrzest to słowo i tak Chrystus ustanowił sakrament chrztu. My jeszcze mamy dodatkową trudność związaną z tłumaczeniem. Nasze polskie słowo chrzcić nie pochodzi od greckiego baptizmo, ale to może nie na dzisiaj. W każdym razie to znaczy zanurzyć. Że niby przychodzi on z zewnątrz, ale po to, żeby zanurzyć człowieka. Jak Chrystus ustami kapłana nad dzieckiem mówi: ja ciebie chrzczę w imię Ojca. To dobrze jest wtedy słyszeć: ja ciebie zanurzam w Bogu, który jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Wewnątrz. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, podpowie nam święty Paweł. Więc tym obrazem jeszcze dzisiaj karmimy naszą wiarę. I przychodzi nam, siostry, bracia, spotkać się... No, chciałem, żebyśmy to tak dzisiaj to Słowo Boże usłyszeli jako taką ze strony Pana Boga prowokację do przemyślenia tego, jak bardzo nam trzeba dzisiaj wypełniać słowa wiary treścią, rozumieć, co one znaczą, jaką wypełniają rzeczywistość. Nawet jeśli weźmiemy taką poetykę Pana Boga, bo jest to swoistego rodzaju poetyka, to ona może tylu ludzi pomylić, tylu naszych braci i sióstr zniechęcić. Jak się tak dobrze nad tym zastanowić, to musimy każdy z nas przedrzeć się, żeby nie zaklepywać, że to jest takie pobożne słowo. Ono coś znaczy. Ale zanim do niego się zwracać, to proces jakby jest naturalny, żebyśmy zobaczyli w tym, że to dojrzewanie w wierze to jest coś, co przed każdym stało. Jan Chrzciciel, dzisiaj ja wracam do tego, no bo skoro Jan Chrzciciel nam to znowu dzisiaj przypomina, ja go wcześniej nie znałem. Jak to? 30 lat go znałeś. Co to znaczy, że mówisz, nie znałem go wcześniej? Przecież to po linii rodziny był jego krewny. Bawili się razem jako dzieci. To jest to zdumiewające, siostry, bracia, odkrycie Jana, że można z kim być za pan brat, ba, można nawet upraszczając mówić, być czyimś kuzynem i nie wiedzieć, kto to jest Jezus Chrystus. Tu nad wodami Jordanu się ukazało. To się wypełniło, to proroctwo Izajaszowe, to zbyt mało, że cię ukształtowałem od łona matki na tego, za kogo cię uważają. Oto uczynię cię kimś, kto przerasta wszelkie spodziewania, niespodziewania tego, co sobie wyobrażają ludzie z narodu wybranego. Zaniesiesz światłość poganom. Ta Boża dobra wieść musi dotrzeć aż do krańców ziemi, aż do ostatniego z grzeszników. To jest, siostry, bracia, coś, co jest dla nas propozycją. Każdy z nas ma inną liczbę lat. I warto się dzisiaj przyjrzeć Janowi i bez specjalnego zawstydzenia uświadomić sobie, czy ja rozpoznałem Jezusa Chrystusa. Bo można go tak znać, jak Jan go traktował jak kuzyna. Można go tak znać, jak tam Muniek Staszczyk śpiewał kiedyś, że chciałby być kumplem, na rozum upadł. Teraz się pewnie wstydzi tego tekstu. Nie? Co to znaczy w relacji z Panem Bogiem? Że odkrywam prawdę, kim On jest naprawdę. Jan nam dzisiaj daje przykład. Nie? No, Pan Bóg mu pomógł, nam też ma pomóc Duch Święty, żeby ta relacja się stała dojrzała i żebyśmy się nie bali wchodzić też w takie słowne kalambury. Co to znaczy dla nastolatka, który tam piąte przez dziesiąte słyszy o Jezusie, jak poza kościołem usłyszy, że ktoś jest nazywany barankiem? No jeśli baranek to jest mały baran, to raczej w naszym polskim języku nazwać kogoś baranem to jest trochę mu dokuczyć, nawet mu nieźle ubliżyć. Dlaczego my się, bracia, w kościele rozumiemy, że kiedy Jan Chrzciciel nazywa tak Chrystusa, to nie ubliża mu? Ale czy wszyscy to rozumieją? Wasze dzieci i wnuki też? To jest tylko jeden z przykładów. Wołaliśmy dzisiaj do Pana Boga w tej pierwszej modlitwie mszalnej. Ty rządzisz niebem i ziemią. Naprawdę? W jaki sposób rozumiemy słowo rządzisz, że kiedy włączymy serwis informacyjny, to się nam to zgadza? No przecież tak najprościej myśląc, jeśli Mówimy do Pana Boga, Ty rządzisz niebem i ziemią i włączymy serwis informacyjny, to się nam nic nie zgadza. A wielu jest takich, i to też pośród nas oni się pojawiają, że jak on tak rządzi niebem i ziemią, to ja dziękuję. Ja to też czasem, jak ktoś szczerze próbuje porozmawiać o trudnościach wiary, to ja to i po kolędzie słyszę. Nie? Tracimy poczucie, co słowa znaczą. Chrystus w żadnym momencie dziejów Kościoła, ani nigdy, kiedy chodził po ziemi, nie mówił inaczej, tylko że księciem tego świata jest szatan. Jak to pogodzić? To tylko wiara nam pomaga. Cała wiara, całe objawienie nie pozwala nam pobłądzić, nie pomylić. To jak to? To księciem świata szatan, a Bóg tym wszystkim rządzi? To on go wyznaczył do tej roli? Nie. Sam się do niej wyrwał. I wielu ma swoich posługujących. Jak to zrobić, siostry bracia, żeby te słowa naprawdę nie sprawiały, że wiara się w nas tli, tylko że skoro to tak jest, że Bóg rządzi światem, ale tu jestem pod opresyjną władzą, pod tyranią demona, niejednokrotnie mnie dopada. Nie? Jak nie dopadnie mojej woli, to dopadnie mojego ciała. To mnie zniszczy, zabije, upokorzy. Wyznaczy mi taką przygodę, że tylko dzięki Bożej łasce mogę przejść przez tą ciemną dolinę. To o tym dzisiaj, siostry bracia, pomyślmy i o to się dzisiaj pomódlmy, nie? Przed Chrystusem trwając, żeby nas te słowa, które napotykamy na drodze wiary, nie zadowalały na takim poziomie takiego katolicyzmu naiwnego. No jak się przyjdzie do kościoła i ktoś kogoś nazywa barankiem, to jest fajne. Przecież Chrystus nazywa owcami. Jesteśmy owczarnią Chrystusową. To jest piękna poetyka? Nie mógł wymyślić czegoś lepszego? Naprawdę? Przecież bracia, no nie mógł. Dlatego, że ta sprawa, choćby ten jeden tylko rzeczownik, ten baranek, on się pojawił 1200 lat wcześniej, jeszcze w Egipcie. I tak Pan Bóg wyznaczył, że tamtemu barankowi kości łamać nie będziecie. I Jan, ewangelista, tego strzeże. Nie połamali mu kości. Ten sam baranek, a zarazem nie ten sam. Jeden taki coraz bardziej popularny kandydat się trochę pomylił tam z tymi zwierzętami, przesadził znacznie. Chrystus się nie stał nigdy baranem. Jest barankiem Bożym. Znaczy tym, który wypełnił wreszcie tą rolę, że te idące w tysiące baranki według rytu żydowskiego już nie muszą być zabijane, bo on został zabity. Bo on stał się żertwą ofiarną. Ale tak jak mięso tamtego baranka mieli jeść, tak również ciało tego baranka mamy spożywać. I tak naprawdę nielogiczna jest taka uczta eucharystyczna, na której ktoś mówi, nie. Dla mnie nie dzisiaj, ja może na święta, a ja to w ogóle za 6 lat się wyspowiadam. Nie ma logiki. No tak Kościół żyje, ale to trzeba też wiedzieć. Nie? Że jakby konsekwencją tego, co myślimy, nie dam rady dzisiaj całej teologii Baranka Bożego tu przypomnieć. Chodzi mi tylko o to, siostry bracia, żebyśmy zrozumieli mechanizm, któremu jesteśmy poddawani. Że tak naprawdę ja nie wiem co, ale zdaje się, że życie po prostu w takim świecie pierze nam trochę tą naszą wyobraźnię religijną. Wymywa z nas te najświętsze treści, znaczenia słów. A jeśli ze mnie wypiera, to ja naprawdę z troską myślę o nastolatkach. A sobie o dzieciach, które uczą się żegnać w klasie trzeciej podstawówki, no bo wypadałoby, żeby jakiś koślawy znak krzyża zrobił chociaż przy okazji Komunii Świętej. Takim kościele żyjemy, taki kościół mamy. I dlatego, siostry bracia, chcę, żeby może już nawet nie o samym tym tekście Pawła. On tu mówi o tym, że jesteśmy powołani do świętości, że to jest dla nas cały czas droga. Ale ponieważ się pojawił ten wstęp listu Pawła do Koryntian, będziemy poznawać treść tego listu przez kolejne niedziele, to chcę jedną rzecz naprawdę optymistyczną, chociaż zdawałoby się taką trudną powiedzieć o Pawle w Koryncie. 2 lata duszpasterskiej pracy. I to nie tak, że go tam biskup wyznaczył i nie ruszysz się stamtąd. 2 lata sam sobie wyznaczył, Duch Święty go tam zostawił. Wiecie, ile przez ponad 2 lata ochrzcił ludzi w Koryncie? 2 mężczyzn i 1 rodzinę. A tam mu się nogi palą. Cesarstwo rzymskie czeka. Imperium rzymskie chce poznać dobrą nowinę. On jest apostołem, który chce zanieść aż do Hiszpanii ówczesnej. Wtedy się to tak nie nazywało. I zostaje w Koryncie. Opłaca się to? Dwa lata duszpasterskiej pracy, żeby kilka osób przyjęło chrzest w Chrystusa? Żeby zostało zanurzonych w tym, który jest Zbawicielem ludzkości? Opłaca się. Opłaca się po pierwsze dlatego, że w mieście portowym, jak to w mieście portowym, licznym, tłocznym i bogatym, żyją cały czas ludzie, którzy mają dusze nieśmiertelne i ich zbawienie jest zagrożone, jeśli nie przyjmą chrztu Jezusa. A po drugie, to się tak opłaca, że kiedy Paweł pisze list do Koryntian, w 57 roku prawdopodobnie, to już pisze do wspólnoty wierzących. To już się tam Kościół rozrósł. Musiał być jakiś początek. I myślę, że bracia, w tym roku 2020, żebyśmy nie żyli z takim przekonaniem, że oto my już jesteśmy tacy dojrzali, to już jest jakaś pełnia. Nie. Własne dzieci rodzicom, własne wnuki dziadkom pokazują, że to jest cały czas początek. Że my z Ewangelią, ewangelizacją, znaniem, poznaniem i życiem z Jezusem jesteśmy cały czas na progu. Cały czas na progu. No, trzeba mieć pokorę, żeby to uznać. Ale zdaje się, różne znaki nie tam ze świata, ale z naszej parafii, z naszych rodzin, dobrze nam to pokazują. Niech wzrasta w nas gorliwość. To jest druga niedziela zwykła w ciągu roku. Będziemy rozważać z Jezusem Ewangelię, którą zapisał Mateusz. Jezus nas będzie zapraszał do przyjęcia tych nauk i tych znaków, które wypowiada i które czyni. Niech tym skończę. Nie wypowiadał kiedyś i nie czynił wtedy, tylko kiedy na liturgii słowo to jest proklamowane, to On mówi, to On działa, to On zbawia. Amen.